Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Powstało Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jakie będą efekty jego działania? Bezpieczeństwo portów morskich. Jak zadbać o jeszcze lepsze zabezpieczenia? Czy to się da? Na jakiego rodzaju zagrożenia musimy być przygotowani? A poza tym przekręty na morskich szlakach Rosji. Między innymi o tym będziemy rozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Studio dziś goście Marek Grzybowski, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i Kazimierz Koralewski, wiceprezes Portu Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Bezpieczeństwo najważniejsze. Zaczniemy właśnie od bezpieczeństwa polskich portów. Tak wpisuje się pewnie też i w ten temat potroszę wczorajsze przyjęcie do NATO Finlandii. Czy można powoli mówić, że Bałtyk staje się wewnętrznym akwenem NATO, a dzięki temu też wzmocni się bezpieczeństwo naszych portów?
No, jednocześnie można powiedzieć, tak, staje się takim akwenem, ale z drugiej strony ten konflikt, który Rosja wywołała, inaczej też wpływa na relacje handlowe na Morzu Bałtyckim i zdajemy sobie z tego sprawę, że taki kierunek jak Petersburg i inne porty przemysłowe Rosji dzisiaj funkcjonują zupełnie inaczej. Więc z jednej strony powiększenie NATO sprawia, poszerzenie NATO o dwa dodatkowe kraje sprawia, że jest to taki wewnętrzny basen i zwiększa możliwości operacyjne na pewno samej organizacji NATO. Natomiast rzeczywiście pokazuje to też ze względu na ten konflikt, jak wielkie środki jeszcze musimy zaangażować, żeby rzeczywiście panować nad tym basenem, bo myślę, że do tego jeszcze Polska musi zrobić parę długich kroków.
Profesor Marek Grzybowski.
Cały czas Bałtyk jest akwenem, gdzie ścierają się interesy NATO i Rosji. Rosja ma swoją politykę, NATO ma określoną politykę i problem bezpieczeństwa akwenów Morza Bałtyckiego i portów to w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili na Morzu Czarnym, uważam, że nie jest jeszcze kompleksowo rozpracowany. My tutaj mamy wiele do zrobienia, zarówno z bezpieczeństwem fizycznym, jak i bezpieczeństwem cybernetycznym i bezpieczeństwem nawet kosmicznym, bo z kosmosu możemy obserwować i celować dronami, rakietami, wykorzystując technologie kosmiczne. Ostatnio Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny z Komisją Nauk Kosmicznych pan robił konferencję, na której prezentowano wyniki badań pokazujące, jak z kosmosu dokładnie można obserwować cele. Jedni obserwują te cele z kosmosu i wykorzystują kosmos do pokojowego badania morza, ale tak samo jak dokładnie widać, jak wygląda zanieczyszczenie środowiska Morza Bałtyckiego i innych mórz, tak samo dokładnie widać te cele, które mogą być celami ataku wojny bezpośredniej gorącej lub cybernetycznej.
Czyli my jesteśmy kompletnie niezabezpieczeni przed takimi właśnie zagrożeniami?
Szanowni Państwo, Panie Profesorze, jak słyszę kosmos, to już widzę te ogromne koszty, które trzeba z tego tytułu ponieść. A dzisiaj patrząc tylko na poziomie dna morskiego, czy w ogóle lustra wody, to zdajemy sobie sprawę, jak kosztowne są te systemy bezpieczeństwa, które trzeba zainstalować dla zabezpieczenia portów morskich. Dzisiaj, tyle co mogę powiedzieć, oczywiście sukcesywnie pracujemy. Ta sytuacja, którą dzisiaj mamy, oczywiście ona zwiększa ten poziom troski, natomiast i inwestycji w tym zakresie. Natomiast zdajemy sobie sprawę, jak kosztowne są te systemy, sensory, które trzeba umieścić w różnych miejscach, żeby rzeczywiście infiltrować tą przestrzeń podwodną. Oczywiście nad wodą również, prawda? Więc jeśli mówimy o bezpieczeństwie portów jako infrastruktury, jako w ogóle tego majątku, który trzeba w jakiś sposób chronić, również w kontekście militarnym, nie tylko wywiadowczym, badawczym, więc zdajemy sobie sprawę, jak pan profesor powiedział, kosmos i tu jest jeszcze ogromne powiedzmy możliwości poszerzenia takiego poziomu bezpieczeństwa i rzeczywiście nawet kiedy myślimy w kontekście morskich farm wiatrowych, myślę, że to jest dobry trop, który pan profesor poruszył.
A czy my musimy robić to sami? Bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że rzeczywiście no już Bałtyk staje się tym wewnętrznym basenem natowskim, więc w interesie krajów należących do paktu jest współpraca. Może tutaj na tym polu można byłoby opracować jakieś wspólne działania, które ochronią nie tylko nasze porty, ale też duńskie, szwedzkie, fińskie.
Ale my robimy, są wspólne działania
i wspólne
projekty. Właśnie Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny współpracował między innymi z klastrem Aerospace Valley. To jest największy klaster, jeśli chodzi o technologie kosmiczne, dronowe i aeronautyczne w Europie. I z klastrami morskimi z Hiszpanii, Francji i Grecji, które zwróciły uwagę. Jednym z elementów, który robiliśmy, to poszukiwaliśmy wspólnych projektów związanych z bezpieczeństwem. I trzeba powiedzieć, że gdy brałem udział w pisaniu tego projektu, to gdy myśmy mówili, że trzeba budować inteligentny port i zbieraliśmy dane właśnie z portu Gdynia i Gdańska i Szczecina, jak ten port można rozbudowywać, żeby był bardziej bezpieczny i przyjazny. Inteligentne statki proponowaliśmy, że możemy z tym współpracować, a oni mówili, słuchajcie, bezpieczeństwo jest ważne, bo na Morzu Śródziemnym przenikanie. No bo skoro przenikają przemytnicy z ludźmi, no to każdy może przeniknąć przez granicę. I oni bardzo zwracali uwagę i kilka naszych partnerów, kilku naszych członków włączyło się w te badania i na stronie internetowej zarówno klastra, jak i projektu Galatea można zobaczyć szereg ciekawych rozwiązań, które robiły małe firmy w konsorcjach z naszymi polskimi firmami. Między innymi jedna z polskich firm, no chyba warto powiedzieć, że to jest Das Digital, była partnerem w wykorzystaniu chmury do zarządzania towarami, w ogóle logistyką globalną. Więc my mamy coś do powiedzenia. Jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o sprawy związane z bezpieczeństwem i informatyzacją. Natomiast, żeby to wdrożyć, potrzebne są określone środki, choć nie jest tak drogo korzystanie z systemów kosmicznych, bo technologie kosmiczne możemy wykorzystać do tego też, żeby monitorować ruch innych, którzy mogą nam zagrażać i to może przy innym temacie omówimy, który właśnie tak. Jest związany z omijaniem tych różnych działań monitorujących.
Ale tu pan profesor ma rację. Firmy, takie jak porty morskie, nie udźwigną z własnych środków kosztów tego rodzaju infrastruktury. W związku z tym potrzebne są na pewno granty ze źródeł centralnych, które finansowałyby i rozwój tego rodzaju technologii, jak również docelowo, bo to są przecież koszty i ludzkie, i eksperymentów, i infrastruktury, które również potem rozwiązałyby systemowo ten problem bezpieczeństwa.
No a jeśli współpraca międzynarodowa, to pewnie międzynarodowe finansowanie również tutaj by się przydało i trzeba też
Jest wykorzystywane, bo na przykład w porcie Gdynia aktualnie z funduszy norweskich prowadzi się monitoring właściwie wszystkich akwenów, łącznie z nabrzeżami. To robi port Gdynia, jest członkiem klastra, to robi inna firma z klastra Marine Technology, gdzie profesor Andrzej Stateczny opracował statek bezzałogowy do monitorowania właśnie takich akwenów. Wykorzystuje do tego technologie satelitarne, żeby dokładnie ten statek mógł pływać i dokładnie zbadać. To już port teraz będzie miał mapę zarówno części podwodnej, bo inna firma robi część powiedzmy nawodną. I jak tylko będzie, już można zmonitorować, jak są różnice i coś nam nie pasuje do normalnego funkcjonowania portu, już możemy wykorzystywać do sygnalizacji, że sytuacja jest nietypowa i należy interweniować. A więc to się dzieje. Wykorzystujemy pieniądze ze środków unijnych i innych środków do tego, żeby poprawić swoje bezpieczeństwo.
No właśnie, tutaj tu widzimy właśnie tą konieczność finansowania ze źródeł zewnętrznych, ponieważ własnych środków trudno byłoby to sfinansować, więc no, ten efekt synergii i współpracy międzynarodowej trzeba jak najbardziej wykorzystywać.
A na jakie zagrożenia nasze porty są narażone?
No to jest od strony morza i od strony lądu, bo jeśli chodzi o powiedzmy zagrożenia z powietrza, to są przecież drony i tu są dosyć kosztowne techniki zwalczania tego typu obiektów, czy unieszkodliwiania powiedzmy antydronowe, tak. Bo przecież no, taki duży obiekt, jaki jest port, jest ogromna przestrzeń do zabezpieczenia. To trzeba by wiele takich, powiedzmy, radarów, które by identyfikowały takie obiekty i oczywiście źródeł unieszkodliwiania. No i druga kwestia to są również drony podwodne, tak, które również mogą penetrować tą przestrzeń i tutaj również potrzeba jeszcze sporo badań i montażu odpowiedniej infrastruktury, która w przyszłości będzie pomagała właśnie w zabezpieczeniu. Dzisiaj oczywiście jeszcze na swoim terenie mamy port wojenny, który również nie zasypia przysłowiowych gruszek w popiele i też prowadzi swoje działania w tym zakresie z pewnością. Stąd myślę, że akurat port Gdyni to powinien wykorzystywać, ale chodzi przecież o wszystkie porty, nie tylko polskie, ale również basenu Morza Bałtyckiego, także myślę, że to spięcie tych wszystkich zabiegów właśnie przez współpracę z sąsiednimi krajami na pewno pomoże potanić różnego rodzaju systemy.
I cyberbezpieczeństwo. Bardzo ważne dzisiaj.
Więc jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, na ostatniej naszej konferencji, którą robiliśmy z Komisją Nauk Kosmicznych PAN, w klaszcze rozmawialiśmy z Centrum technologii kwantowych, bo technologie kwantowe są w stanie w tej chwili być na tyle bezpieczne, że nie można ich w tej chwili złamać. Ponieważ koledzy informatycy mówią, że wszystko można przejść. No skoro ktoś wymyślił jakiś program, to znajdzie się inny program, który będzie mógł to złamać. Ale na pewno będzie to znacznie trudniej. I my wspieramy jedną z firm, która zgłosiła się do klastra, żeby organizować wspólne spotkania właśnie z partnerami z Galatei i podejść do problemu bezpieczeństwa cybernetycznego portów, transportu morskiego, żeglugi bliskiego zasięgu w Unii Europejskiej, która przewozi około 40-45% towarów i wykorzystać do bezpieczeństwa tej żeglugi, bezpieczeństwa portów dużych i małych, bo małe porty, podkreślam, już te stały się portami o znaczeniu strategicznym. I tutaj technologie kwantowe mogą nam pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, ale na pewno duże porty nie mają tyle pieniędzy, choć mają już trochę tych pieniędzy, a małe porty w ogóle nie mają tych środków, żeby zabezpieczyć się przed cyberatakami i dlatego będziemy poszukiwali pieniędzy, wspólnych projektów międzynarodowych, żeby zarówno zwiększyć dzięki tym środkom bezpieczeństwo portów dużych i małych, ale także transferować najnowszą wiedzę, która jest na ten temat.
No właśnie, a jeszcze wracając do spraw związanych z bezpieczeństwem, czy to cyberbezpieczeństwem, czy tym takim twardym, czy człowiek nadal jest najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu związanym z bezpieczeństwem? Na ile tutaj działają sprawnie procedury? Bo co z tego, że będziemy mieli super zabezpieczenia informatyczne, kiedy po prostu ktoś wpuści wirusa, bo wejdzie nie na tę stronę na sprzęcie firmowym. Nie powinien tego robić, ale człowiek jest tylko człowiekiem.
Człowiek pozostanie chyba tym najsłabszym ogniwem już zawsze i dlatego jest potrzebny non-stop trening różnych zachowań w tej przestrzeni. Stąd powinniśmy trenować nasze załogi w różnych scenariuszach. Trzeba próbować, testować. Różnego rodzaju testy pomagają wykształcić odpowiednią reakcję, żeby powstrzymać się czasami przed tym nieodpowiedzialnym, można powiedzieć, bo nieodpowiednim przecież kliknięciem, tak, w jakikolwiek link, czy odnośnik, czy coś w tym rodzaju. W związku z tym, czy używać nośników zewnętrznych na przykład i tak dalej. Więc myślę, że te techniki treningu już są dosyć szeroko stosowane. Niemniej jednak jednak zawsze jest chwila takiego rozluźnienia, bo ta psychologia niestety działania najsłynniejszych hakerów pokazała, że człowiek był tym najsłabszym ogniwem i pewnie będzie najłatwiej złamać, uwiarygodnić, że to, prawda, w moim imieniu ktoś pisze, a wszyscy odbierają, że to ja, w związku z tym akceptują tę wiadomość i myślę, że to jest konieczne. Nie wystarczy sztuczna inteligencja. Jeszcze jest ten nasz element ludzki tutaj potrzebny, żeby ta czujność była na pewno.
A ja uważam, że człowiek jest najsłabszym ogniwem, ale też najsilniejszym ogniwem. Bo właśnie człowiek, mówimy o sztucznej inteligencji, choć moim zdaniem w ogóle sztucznej inteligencji nie ma. Są po prostu algorytmy, które to człowiek łamie te algorytmy. I ja podszedłbym do tego w ten sposób, że jeśli człowiek jest najsilniejszym ogniwem w tym systemie zabezpieczeń, że nic nie wygra, mówi się tak, ze sztuczną inteligencją. Znaczy, ze sztuczną inteligencją wygra zawsze albo głupota, albo spryt. Więc człowiek jest, jeśli postawimy na ludzi inteligentnych, oni będą bardziej inteligentni niż ci, którzy próbują się włamać do ich systemów. I tak jak mówi pan prezes, musimy ludzi szkolić, przygotowywać, uczulać. Nie może być rutyny, bo rutyna może nas zgubić.
Jak najbardziej trafna diagnoza, panie profesorze.
I kończymy tą diagnozą ten temat. Chociaż drugi jest pokrewny troszkę. W Uniwersytecie Morskim w Gdyni uruchomiono Centrum Transferu Technologii. Będzie już też pierwsze wydarzenie organizowane przez to centrum Gdynia iDays. Dwudniowa konferencja odbędzie się w ramach cyklicznych wydarzeń, już wiadomo, poświęconych wspieraniu innowacyjności. Ja chciałam zapytać panów, jakie będą z tego wartości dodane z działania takiego Centrum Transferu Technologii, bo różnych instytucji powstaje naprawdę bardzo dużo i z efektami różnie bywa.
Ja może bym powiedział taką rzecz, ponieważ my w projektach uczestniczymy też, współpracujemy z Centrami Transferu Technologii i uważam, że Centrum Transferu Technologii powinno nastawić się nie mocno na współpracę z biznesem, poszukiwać potrzeb biznesu i sugerować naukowcom, czym powinni się zajmować, co rozwiązywać. A po drugie,
żeby nie robić do szuflady.
Po drugie, Centrum Transferu Technologii może uczestniczyć w projektach międzynarodowych i pozyskiwać środki międzynarodowe, także zapewnić transfer wiedzy związanej z różnymi obszarami aktywności naukowej, o której czasami nie wiemy. I tu jest rola Centrum Transferu Technologii znacznie szersza niż to dotąd postrzegano. Nie czekamy, aż naukowiec wymyśli jakąś technologię, innowację czy patent i pozycjonujemy to, tylko poszukujemy rynku na te działania związane z rozwojem nowych technologii, bo technologie rozwijają się w obszarze interdyscyplinarnym. Więc tutaj Uniwersytet Morski o tyle ma przewagę nad często innymi uczelniami, że funkcjonuje mocno w branży, a więc ma wiedzę branżową i wiedzę też specjalistyczną. Ale to nie znaczy, żeby te Centrum Transferu Technologii nie współpracowało z Centrami Transferu Technologii na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim.
No i proszę bardzo. No,
oczywiście w porcie, jako w takiej konkretnej strukturze, która zajmuje się tą infrastrukturą portową, jest dział badań i rozwoju technologii, bo musimy łowić te idee, które płyną gdzieś w jakiejś perspektywicznej przyszłości, które będą użyteczne w gospodarce morskiej, w handlu, w spedycji, czy w infrastrukturze hydrotechnicznej. Cokolwiek nowego się pojawi, to wówczas przez dział badań musi być to zweryfikowane, ewentualnie zaadoptowane, czy ukierunkowane. Ten kontakt z naukowcami musi być bardzo konkretny i wymierny. Stąd właśnie taki dział utworzyliśmy i to jest ten pierwszy filtr, przez który przechodzą różnego rodzaju pomysły, bo często trzeba znaleźć finansowanie zewnętrzne na pomysły, które jeszcze nie funkcjonują, żeby później je wdrożyć i znaleźć klientów na to, bo przecież w końcu każdy projekt musi w końcu opłacać i dawać pewne wymierne owoce, więc przykładem to jest trud, który sobie zadajemy, jak to pan profesor powiedział, ze sztuczną inteligencją, czyli z algorytmami, Estonia Port Community System, który staramy się wprowadzić w ostatnim okresie, to jest właśnie to, czego będą się, do czego będą się musiały porty przystosować i wszyscy armatorzy i spedytorzy, prawda? Bo po prostu czynnik ludzki jest zbyt drogi, więc trzeba automatyzować pewne procesy, a więc tą sztuczną inteligencję trzeba również w portach wdrożyć, ale również też pewne techniki już badaliśmy w porcie i być może je będzie można wkrótce zastosować, jak na przykład automatyczne cumowanie i tym podobne. W związku z tym musimy być na to jako port otwarci, musimy być takim liderem tych nowych technologii po to, żeby już takie dojrzałe technologie czy produkty potem kolportować dalej w tej przestrzeni gospodarki morskiej, przecież tam jest bogate spektrum różnych specjalności i stąd produkty powinny być bardzo różne.
No właśnie, ja mam wrażenie, że naszą piętą achillesową, no nie tylko na Pomorzu, ale w ogóle jako Polaków jest komercjalizacja. Mamy bardzo dużo talentów. Talenty mają świetne pomysły. Wychodzą z tego całkiem interesujące produkty, których nie zawsze udaje nam się, które nie zawsze udaje nam się sprzedać.
Ale problem komercjalizacji jest problem całego świata. Najczęściej jest tak, że naukowiec, który coś odkrył lub wpadł na ciekawą ideę czy ciekawe rozwiązanie, jest w dalszym ciągu biednym naukowcem, a komercjalizacją zajmuje się całkiem kto inny. Na przykład mamy sztandarowy Tesli chyba. Tesla, korzystamy wszyscy z prądu zmiennego, a umarł w biedzie, w przytułku, tak? No więc to jest problem całego świata. Ktoś coś odkrywa i jest to świetny pomysł, ale dopiero ten, który to wdraża, na tym zarabia, ale...
Dlatego chciałabym, ale żeby Polacy wdrażali polskie pomysły, żeby one nie szły gdzieś świat pod inną potem nazwą, tak jak mamy sukcesy Iwo Software, Iwona, która nie jest Iwoną, ale znana jest na całym świecie i w tej chwili też sztuczna inteligencja bazuje, też korzysta z tej technologii.
No ale Port Gdynia akurat jest takim przykładem dobrej współpracy z Uniwersytetem Morskim, bo właśnie wiele rozwiązań, które zostały wdrożone w porcie, to był wynik badań jednego czy drugiego, naukowców z jednego czy drugiego wydziału. No i mówię, ten statek bezzałogowy, który pływa i bada, no to jest typowy mariaż biznesu z nauką. Także mamy szereg rozwiązań,
lepiej,
które funkcjonują i na naszą miarę, nasze możliwości są realizowane.
I będziemy trzymać kciuki, żeby jednak stawały się globalnymi markami. Króciusieńko już, jak Rosja omija sankcje na morzu, bo tutaj mamy problem, zdaje się.
No tak, obserwujemy po tym konflikcie, po wojnie z Ukrainą Rosji, pojawiły się sankcje i w związku z tym oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Rosja na pewno czyni bardzo potężne operacje, takie zakamuflowane transfery różnych dóbr pod inną banderą, innymi statkami, innymi armatorami, powiedzmy nie pod banderą rosyjską, a więc jest to oczywiście w sferze obserwacji. My jako port po prostu realizujemy te sankcje i nic rosyjskiego nie chcemy obsługiwać w naszym porcie. I tak jest we wszystkich polskich portach.
Przynajmniej nic, o czym wiemy, że może być rosyjskie, bo nie zawsze możemy
wiedzieć. Zgodnie z prawem
wiedzieć.
Unijnym po prostu stosujemy te sankcje. Tak więc myślę, że trzeba ten proces monitorować i zabezpieczać się, żeby pod fałszywą banderą nie wpływał.
30 sekund, panie prezesie, dla pana profesora.
No, staramy się kontrolować to, co się dzieje, ale Rosjanom pomagają też armatorzy z Unii Europejskiej. Duże kraje, jak Chiny i Indie, są beneficjentami tego, co się dzieje, a także kraj członek NATO, Turcja. Turcja też zwiększyła swoje obroty towarowe z Rosją, więc sankcje mogą funkcjonować wtedy, kiedy wszyscy będą je przestrzegali.
Nie wiem, czy to jest możliwe. Będziemy pewnie do tematu wracać. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Kazimierz Koralewski, wiceprezes Portu Gdynia, Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.